Dzień dobry. Nagrywam do Was w popołudnie, dlatego tym razem witam się w ten sposób. Mam nadzieję, że po raz ostatni słyszymy się w tej wersji, dlatego że zamówiłam już nowy mikrofon i liczę, że będzie mnie dużo lepiej słychać. Dzisiaj postanowiłam trochę nawiązać do panującej atmosfery, do tego, że jest tak gorąco, zwłaszcza, że podobno to ostatni taki weekend wakacji, chociaż przyznam Wam szczerze, że ja nie za dobrze znoszę takie upały, więc właściwie się cieszę, że będzie trochę chłodniej. Dziękuję Wam także za okazane wsparcie i podbudowanie motywacji. Dużo przyjemniej od razu mi się nagrywa i mam ochotę dalej działać. No dobra, po tym krótkim wstępie zapraszam Was do dzisiejszej historii. O czym mogłabym Wam opowiedzieć w tak upalny dzień? Oczywiście o czymś, co trochę nas ochłodzi, a mianowicie o piwie. A będąc dokładniejszą, chciałabym Wam opowiedzieć o historii porwania Heinekena, które zasłynęło jako porwanie z najwyższym okupem, jaki kiedykolwiek zapłacono za jedną osobę. Jeżeli Heineken kojarzy Wam się właśnie z tym znanym piwem, to dobrze kojarzycie, natomiast historia Heinekena, którą dzisiaj Wam opowiem, nie dotyczy założyciela, a właściwie jego wnuka. Chodzi o Alfreda Henry'ego, na którego wszyscy mówili Freddy, który urodził się 4 listopada 1923 roku. Ogólnie był znany z tego, że bardzo postawił na nogi firmę i rozpoczął w ogóle pracę w tej firmie w 1941 roku. Ogólnie zainteresowanie jego historią, jego losem było takie ogromne ze względu na to, że był on nie tylko bogaty, ale przede wszystkim był też wyjątkowo ekstrawagancką postacią. I zasłynął z tego, że przywrócił rodzinną fortunę po tym, jak odkupił firmę, którą właśnie sprzedał jego ojciec. Jeżeli chodzi o jego rodziców, to byli nimi Henry Pierre Heineken i Karla Breinstein. Heineken pochodzi z Holandii, więc mogę trochę źle czytać te nazwiska. Oczywiście starałam się dołożyć wszelkich starań, żeby przeczytać je dobrze, natomiast tutaj Was proszę o wyrozumiałość. Zanim przejdziemy do historii Freddiego, chciałabym Wam opowiedzieć o jego ojcu. Myślę, że to jest całkiem ciekawa historia. A potem przy okazji chwilę opowiedzieć Wam o historii piwa, bo również uznałam, że fajnie będzie tutaj włączyć taki element. Ojciec Freddiego urodził się również w Amsterdamie, tylko że w 1886 roku i był drugim dyrektorem browaru Heineken. Właśnie założycielem był jego ojciec. Heineken studiował chemię i uzyskał również tytuł doktora. Natomiast po tym, jak nagle umarł jego ojciec, zaczął kierować firmą browarniczą, która zajmowała się przygotowywaniem piwa. Spółką w ogóle kierował cały zarząd jego matki, a dopiero od 1917 roku stanął jako prezes w tej firmie. Ogólnie kontynuował sukces swojego ojca, dał radę jakby poprowadzić firmę tak, żeby przetrwała kryzys gospodarczy. Dzięki temu, że kupił browar w Brukseli, uzupełnił, jakby poszerzył działalność poza Holandię, a to przyczyniło się do tego, że właśnie ominął ich kryzys gospodarczy. Oprócz tego, że słynął jako prezes firmy browarniczej, również bardzo zasłynął z tego, że stosował taką postępową politykę społeczną. Pomimo, że później oddał firmę pod rządy swojego syna Freddiego, to dalej ingerował w jej zarządzanie aż do 1951 roku, chociaż od 10 lat już jakby syn kierował tą firmą. Co ciekawe, właśnie podczas swojej kadencji Heineken opracował także różne techniki, które pozwalały utrzymać stałą jakość piwa, dlatego umożliwiło im to produkcję na ogromną skalę. Po I wojnie światowej stwierdził, że czas koncentrować się bardziej na eksporcie i 3 dni właśnie po zakończeniu prohibicji w Stanach Zjednoczonych wyszła pierwsza przesyłka od Heinekena, tak z Amsterdamu, aż do Nowego Jorku. I właśnie od tego dnia Heineken stał się jedną z najpopularniejszych marek piwa, które było importowane do Stanów Zjednoczonych. Henry Pierre Heineken zmarł w 1971 roku, czyli około 20 lat później, jak przestał ingerować w zarządzanie firmą. i miał wtedy 85 lat. Myślę, że też przy okazji fajnie byłoby opowiedzieć, jak w ogóle powstała ta firma, czyli jeszcze znowu się cofniemy do ojca Henry'ego Pierre'a Heinekena i przy okazji dziadka Frediego Heinekena, czyli 22-letniego Gerarda Adriana Heinekena, który zakupił w Amsterdamie browar o nazwie, i tutaj mogę źle przeczytać, De Heuberg. I nazwa ta w języku holenderskim oznacza stuk siana. 9 lat później zmienił nazwę właśnie na taką, w której było słowo Heineken. Oczywiście nie przeczytam Wam całej nazwy, bo aż tak nie chcę psuć języka. W 1874 otworzył drugi browar w Rotterdamie. I właściwie 10 lat później już nazwę Heineken zarejestrowano jako znak towarowy. Do sukcesu Heinekena przyczyniło się to, że dr Elion wynalazł drożdże Heinekena, właśnie w laboratorium Heinekena. I drożdże te do dnia dzisiejszego są kluczowym składnikiem piwa Heineken. Ogólnie to, co istotne też, to że po II wojnie światowej wiele małych browarów przeżywało kryzys, właściwie upadało. I to też wpływało na to, co się dzieje jakby w piwowarskiej tradycji Holandii. Natomiast dzięki temu, że Heineken nie poprzestał na Stanach Zjednoczonych i dalej zakładał swoje browary na całym świecie, przyczyniło się do tak wielkiego sukcesu firmy i stąd też do dzisiaj słyszymy i znamy na pewno tę firmę. Jeżeli chodzi o losy browaru w Amsterdamie, to w 1988 roku zamknięto ten pierwszy browar, który właśnie został zakupiony przez dziadka Frediego. I w tym budynku aktualnie znajduje się muzeum, które można zwiedzać i obejrzeć te wszystkie maszyny, różne te techniki tam przedstawiają, jak to wszystko działało, więc jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś się tam wybrać, to myślę, że warto zajrzeć. Jeszcze zanim przejdziemy do historii Alfreda, to chciałam Wam szybko wspomnieć o tym, co się dzieje na logo, tak? Dlaczego właśnie powstało takie logo. Na pewno kojarzycie to logo, tak myślę, że jest tam czerwona gwiazdka. I to, co jest ciekawe, to jest właśnie taki oryginalny znak rozpoznawczy tej marki, dlatego że on jest stosowany od samego początku istnienia firmy. Nie do końca jest znane dokładne pochodzenie tego znaczka. Jest kilka jakby wyjaśnień, które obstawiają, dlaczego została użyta gwiazdka. Jednym z nich jest to, że używanie tej gwiazdki jakby przez średniowieczne browary w Holandii było taką gwarancją, że jakby ta gwiazdka miała być symbolem takiej mocy i jakości tego piwa. Innym wytłumaczeniem było też to, że umieszczano kiedyś gwiazdki na drzwiach wejściowych do browaru podczas właśnie ważenia. I to sugerowało, że wtedy osoby, które nie są związane z tym procesem, nie powinny wchodzić, a innym dawali do zrozumienia, że już się szykuje, tak, kolejna partia piwa. Taka jeszcze ciekawostka, że w okresie zimnej wojny, aby uniknąć jakichś skojarzeń z komunizmem, Heineken zaczął stosować białą gwiazdkę z czerwonym konturem. Natomiast po zakończeniu tej zimnej wojny wrócili standardowo do tej czerwonej gwiazdki. Jeszcze to, co jest charakterystyczne w logo Heinekena, to jak kojarzycie ten napis i zauważycie, że tam są te trzy litery L, Heineken, to one są delikatnie pochylone, one są jakby tak skrzywione do tyłu. I chodziło o to, że one miały wyglądać tak, jakby się śmiały. Skąd ten pomysł? Właściwie wynikało to z tego, że nie chcieli tutaj producenci, tak, Heineken nie chciał, żeby piwo, to logo, tak, było uważane za jakieś takie sztywne, poważne. Chcieli jakoś tak trochę je sprawić, że będzie takie łagodniejsze w odbiorze.
Okej, powiedzieliśmy już sobie mniej więcej, jak to wszystko wyglądało. Myślę, że czas wrócić do Frediego Heinekena, którego właściwie dzisiaj ta historia powinna dotyczyć. Ogólnie Freddy słynął z tego, że jako potentat browarnictwa był też genialnym biznesmenem i nie dość, że dorobił się właśnie wielkiej fortuny, to jeszcze prowadził ekstrawagancki tryb życia, wdawał się w romanse i wywoływał różne obyczajowe skandale. I to wszystko powodowało, że właśnie zwracał na siebie uwagę przestępców, którzy stwierdzili, że będzie łatwym celem, aby na nim zarobić. Aby łatwiej Wam wytłumaczyć, jaką taką charakterystyczną postacią był Henry, fajnie będzie tutaj przytoczyć właśnie historię, jak odzyskał firmę, którą sprzedał jego ojciec. Ogólnie jego ojciec sprzedał firmę, dlatego że pojawiły się oskarżenia, że on właśnie wypił jakby za dużo, że tutaj nadużywa alkoholu i postanowił w ten sposób odciąć się od tego. Natomiast Freddy uznał, że absolutnie nie mogą stracić tej rodzinnej firmy, że jak tak można łatwo odpuścić. I pomimo, że był wciąż studentem, postanowił właśnie wykazać się taką determinacją w przywróceniu firmy swojej rodzinie. By nie za bardzo stawiał na pieniądze, bardziej dla niego tutaj wtedy chodziło o taką kwestię dumy. Chciał właśnie kontynuować tradycję rodzinną, chciał, żeby była dalej przekazywana z ojca na syna. I jest nawet taka legenda, że Heineken kiedyś wynajął Rolls-Royce'a i sam pojechał do banku, a następnie zabezpieczył pożyczkę na 40 tysięcy guldenów. To jest około 122 tysięcy funtów. I przekonał w ogóle w banku tutaj urzędników, że on jest kimś, z kim się należy liczyć. I było to bardzo takie odważne z jego strony, dlatego że on wtedy nie posiadał absolutnie żadnych pieniędzy. Widocznie miał takie argumenty i tak potrafił przekonać innych, że została mu udzielona ta pożyczka. Dodatkowo też Heineken wybrał się właśnie do Nowego Jorku i spędzał tam sporo czasu. Dokonywał również obserwacji tego, jak media sobie radzą właśnie, a przede wszystkim zwracał uwagę na reklamę. I bardzo jakby był pod wrażeniem tych wszystkich kampanii, które wywodziły się z takiej agencji na Madison Avenue. Generalnie postanowił, że takie reklamy również zrobią u siebie. I pod jego okiem właśnie międzynarodowa agencja, która opracowała kampanię odnośnie jego piwa, zdobyła taką bardzo prestiżową nagrodę. Sprawiła, że ta sprzedaż gwałtownie wzrosła. Nie wiem, czy kojarzycie, tym sloganem było Heineken dociera do miejsca, do którego inne piwa nie mogą dotrzeć. Przez całe swoje życie Heineken był żonaty z Lucille Cummings, która pochodziła z USA, z Kentucky i jej rodzina była właścicielami gorzalni Bourbon. Można powiedzieć, że to takie ciekawe połączenie wyszło z tego wszystkiego. Tak jak powiedziałam, był słynny z romansów, ale całe życie był wierny jednej kobiecie. Znaczy wierny, można powiedzieć. Po prostu był oddany jednej kobiecie, tak miał jedną tylko żonę. Wraz z Lucille mieli właśnie jedną córkę. Freddy też słynął z takiego życia trochę na pokaz, na przykład publicznie odbierał telefon od królowej Beatrix, mówił, że często spędzają razem czas, że właśnie zaprasza ich do swojej posiadłości. Generalnie był to człowiek, który nie za bardzo siedział cicho, był dosyć głośną i właśnie charakterystyczną postacią. Tak jak wspomniałam, Freddy przez swoją ekstrawagancję był nie tylko znany przez ludzi, tak, był znany w środowisku, ale także przypatrywali mu się różni przestępcy, którzy postanowili się wzbogacić jego kosztem. Otóż dwóch znajomych, Cor Van Hoot, nie wiem czy dobrze czytam, wraz ze swoim byłym kolegą z klasy Willemem Hollanderem, którzy pracowali jako robotnicy, postanowili dokonać porwania. Do współpracy ściągnęli jeszcze trzy osoby, trzech mężczyzn i wśród nich znalazł się jeszcze Franz Meyer, Jan Bollard i Martin Erkamps. Porywacze od tygodni obserwowali Heinekena i planowali, jak go porwą. Ustalali jego rutynę, sprawdzali miejsca, w których się pojawia, przygotowywali też miejsce, w którym będą go trzymać. Niestety Heineken zmieniał swoją rutynę, co za każdym razem sprawiało, że ich plany się psuły. Dlatego musieli opracowywać od nowa. Ostatecznie postanowili, że porwą go przed biurem Heinekena w Amsterdamie. Po dwóch tygodniach przygotowywań, obserwacji i różnych analiz ustalili, że wieczorem 9 listopada 1983 roku porwą mężczyznę. Kiedy Heineken opuścił swoje biuro i podszedł do samochodu, został obezwładniony przez Holledera i Cor Van Hoota. Abdoderer, czyli jego kierowca, przyszedł mu z pomocą, natomiast został zaatakowany przez Meyerera i trzej porywacze zaciągnęli tych dwóch mężczyzn z tyłu furgonetki, a następnie Jan Bollard uruchomił silnik i odjechał z otwartymi tylnymi drzwiami. Normalnie Heineken wraz ze swoim szoferem odbyliby swoją codzienną podróż do domu milionera w malowniczym miasteczku około 25 mil za miastem, ale właśnie tego wieczoru stało się coś, co zepsuło im te wszystkie plany. Mężczyźni byli uzbrojeni w broń palną, w związku z czym Heineken odczuwał, że musi ich słuchać, dlatego po delikatnej szarpaninie wsiadł z nimi do tej furgonetki. Następnie wraz z kierowcą zostali porwani i wywiezieni do przygotowanej wcześniej kryjówki w takim portowym mieście. Co ciekawe, uprowadzenie pociągnęło za sobą naprawdę taki dramatyczny trzytygodniowy spór między policją a porywaczami i stał się też przy tym taką bardzo popularną wiadomością, takim powiedzmy
top newsem, który obiegł nie tylko całą Holandię, ale w zasadzie i całą Europę. Oprócz tego doprowadził właśnie do wypłaty okupu w wysokości 12 milionów funtów, czyli najwyższej, jakiej kiedykolwiek zapłacono za ofiarę porwania. Jeśli interesuje Was dokładny przebieg tej historii, to mam dla Was dobrą wiadomość, bo nieco ponad 3 dekady później opowieść o tym, jak Heineken został porwany, została zekranizowana, a główną rolę zagrał Anthony Hopkins. Więc jeżeli interesuje Was dalsza, jak bardziej szczegółowa ta opowieść albo zobrazowanie jej, to podlinkuję Wam w opisie filmu. Wracając do naszej historii. Heineken i jego kierowca byli już skuci hajdankami z tyłu furgonetki. Zostali także zmuszeni do założenia hełmu z taśmą, która im okleiła ten hełm, żeby właśnie im, nie daj Boże, nie spadła i żeby nic nie mogli zobaczyć, a zwłaszcza to, dokąd zmierzają. Heineken od razu wiedział, że coś się dzieje i nawet zaproponował mężczyznom, że wypisze im czek, że mogą właśnie rozwiązać tą sprawę bezkonfliktowo, że nic nikomu nie powie. Natomiast porywacze w ogóle nie odpowiedzieli na tą ofertę, nie wypowiadali się, prawdopodobnie nie chcieli być potem przez niego rozpoznani, bo raczej w planach tutaj porywaczy nie było to, aby zabić Heinekena. Jeżeli chodzi o świadków, to znalazł się jeden, był to taksówkarz, który widział właśnie walkę przed biurem Heinekena i nawet podążył za tą furgonetką przez Amsterdam. Gdy dotarł do tunelu rowerowego, gdzie wcześniej właśnie porywacze usunęli słupy, aby mogli przejechać, wtedy zauważył, że przerzucają się na dwa inne samochody. Następnie furgonetka zablokowała dostęp dla innych samochodów, dlatego taksówkarz nie mógł już dalej za nimi pojechać. Dodatkowo podczas tego, jak się przesiadali, Holeder wysiadł z pistoletem i celował w taksówkarza. Ten stwierdził, że nie ma co ryzykować, wycofał się i uciekł. Porywacze kontynuowali swoją podróż do zachodniej części portu, gdzie właśnie znajdowało się miejsce, do którego chcieli zawieźć osoby, które porwali, a była to szopa z specjalnie przygotowanymi celami. Po drodze nie spotkali żadnej policji, a następnie rozkazali Heinekenowi i Doderowi założenie piżamy i zostali uwięzieni. Jeżeli chodzi o warunki, w jakich byli przetrzymywani porwani, były to takie dwie komórki, które były ukryte za ścianą w tej szopie. Ściana miała takie tajne drzwi, których właściwie nie można było zobaczyć. Trzeba było wiedzieć, gdzie nacisnąć, żeby je otworzyć. W trakcie trzymania mężczyzn w celach nie za często pojawiali się u nich. Właściwie można powiedzieć, że nadzorowali ich tylko poza swoimi godzinami pracy i także godzinami pracy pracowników budowlanych, dlatego że ta szopa była nadal używana tam cały czas. Były trzymane jakieś narzędzia, które były właśnie potrzebne do budowy. I ogólnie w trakcie porwania Heinekena cały czas były takie rozczarowujące negocjacje. Nie udało się porozumieć porywaczom i policji, więc ciągle przedłużał się ten proces wymiany zakładników na pieniądze. Heineken i jego kierowca przez większość dnia byli też przykuci do ściany, aby nie za bardzo mogli coś tutaj nabroić. Spali także na materacu, który został im dostarczony przez porywacze i mieli do dyspozycji chemiczną toaletę. Po 4 dniach porywacze otworzyli drzwi obu cel i wtedy Heineken dowiedział się właśnie, że nie tylko on został porwany, ale też jego kierowca, bo przez cały czas żył w przeświadczeniu, że tylko on został porwany. Następnie pozwalano im rozmawiać ze sobą po kilka minut dziennie, ale dwaj mężczyźni przez większość czasu byli jednak trzymani oddzielnie i nie mieli za bardzo z kim się porozumiewać. Przez ten czas porywacze i policja komunikowali się głównie listownie. Co też potem zostało, tak powiedzmy, wyśmiane, to kodowali oni reklamy w gazetach i nagrywali Heinekena lub jego kierowcę na taśmach i w ten sposób wymieniali się informacjami. Porywacze żądali okupu w wysokości 200 tysięcy banknotów holenderskich, niemieckich, francuskich i amerykańskich o łącznej wartości 35 milionów holenderskich guldenów. Jeżeli chodzi o dolary, to moglibyśmy to porównać do 22 milionów dolarów amerykańskich. Porywacze przygotowali się całkiem dobrze do porwania. Mężczyźni zostali umieszczeni w dźwiękoszczelnych celach, więc było jasne, że nikt ze świata zewnętrznego się nie zorientuje, że ktoś tam siedzi. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, w jednych źródłach było podane, że jest to szopa, w innych znalazłam też, że to była taka właściwie odgrodzona część hangaru, która na co dzień była używana jako taka stolarka, gdzie właśnie firma produkująca drewno miała swoich robotników i oni tam na co dzień przychodzili. Dlatego właśnie, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, porywacze mogli być na miejscu tylko właśnie jak tamci już poszli do domu. W późniejszych opowieściach Heineken jeszcze ujawniał, że w zasadzie jedynym kontaktem, który on i jego kierowca mieli ze swoimi porywaczami podczas tego ich więzienia, był mężczyzna w kominiarce, który codziennie rano przynosił im kanapki, a wieczorem zostawiał im jeszcze gorący posiłek. Ten człowiek w ogóle z nimi nie rozmawiał, nie wydawał żadnych dźwięków, po prostu przychodził, kładł im i wychodził. Heineken całkiem dobrze odnalazł się w tych warunkach, jak na swoje nowobogackie przyzwyczajenia. Nie zachowywał się jakoś tak w irytujący sposób. Jedyne, o co ich pewnego dnia poprosił, właściwie zostawił taką notatkę dla tego strażnika, który przynosił im to jedzenie, to poprosił go o szlafrok, piżamę i przybory do golenia. Oczywiście porywacze nie spełnili jego prośby, jedynie co, to dostarczyli mu popularne powieści, okulary i od czasu do czasu dostawał także papierosa. Heineken wypowiadał się, że właśnie ta komunikacja ze strażnikiem była bardzo zła, głównie przez język migowy lub notatkę, i to też sprawiało, że można było zwariować tak te parę minut z tym kierowcą i przez cały dzień cisza to sprawiało, że naprawdę te warunki były takie, no mimo wszystko trudne. Na pewno kojarzycie takie sytuacje, jak właśnie były takie badania, w sensie prowadzone, że kogoś zamykało się w takiej dźwiękoszczelnej kabinie i też te osoby odchodziły potem od zmysłów, więc możemy to trochę tak przyrównać. Co ciekawe, w jednym właśnie z ostatnich dni, kiedy mężczyźni byli przetrzymywani, Heineken dostał notatkę, że okup za niego został zapłacony, że właśnie jego rodzina zapłaciła ten okup i pojawiła się ta nadzieja, że w końcu mężczyźni zostaną opuszczeni, ale tak się niestety nie stało. Jeśli zastanawiacie się, czy naprawdę okup został zapłacony, to został. Bo pomimo tego, że Heineken był dosyć sławną postacią i że wiele osób było zaangażowanych w jego poszukiwania, to holenderskiej policji wciąż nie udawało się wyśledzić, gdzie porywacze mogą go przetrzymywać. Rodzina już w tym czasie była dosyć przerażona, bardzo chcieli odzyskać Frediego, martwili się o niego i widzieli też, że te działania policji no, do niczego nie prowadzą. Dlatego po rozmowach z tymi porywaczami, które właśnie odbywały się przez te gazety, przez te kryptoreklamy, postanowili, że zapłacą ten okup. Do przekazania okupu doszło w lasach w okolicach Zeist i tam te pieniądze były umieszczane w takich specjalnych beczkach, które następnie porywacze zabrali do swojej szopy. W trakcie przetrzymywania Heinekena podobno powiedział on swoim porywaczom, że istnieją dwa sposoby, aby być bogatym na tym świecie. Jednym z nich jest to, że możesz mieć dużo pieniędzy, a drugim, że przyjaciół. Można mieć obu. Okazało się, że miał rację, dlatego że do policji przyszło anonimowe powiadomienie, które podało właśnie lokalizację, gdzie prawdopodobnie przebywa Heineken. Oprócz tego zostały podane tam też trzy nazwiska porywaczy. Początkowo policja podejrzewała, że to jest jakiś błędny trop, że to jest jakiś żart, natomiast wysłano na wszelki wypadek jednostkę SWAT w tamto miejsce i zaczęli przeszukiwać tą szopę w okolicy portu w celu znalezienia właśnie porwanego Heinekena i jego kierowcy 30 listopada. Początkowo uznali, że zostali wprowadzeni w błąd, ale właśnie po takim dogłębnym przeszukaniu tego miejsca znaleźli te tajne drzwi. I tam okazało się, że siedzą Heineken i Doderer, którzy wreszcie po 21 dniach niewoli zostali uwolnieni. Jeśli chodzi o porywaczy, to oni zbiegli zaraz po otrzymaniu okupu. Jednak nie na długo, bo wkrótce po znalezieniu przez policję miejsca przetrzymywania Heinekena, Jan Bollard i Martin Erkam zostali aresztowani. Pozostałym trzem porywaczom udało się uciec, jednak nie na długo. Franz Meyer spędził kilka tygodni w Amsterdamie, ale sam oddał się 28 grudnia. Z kolei Holleder i Cor van Hout uciekli do Paryża. Tam zatrzymali się w mieszkaniu na kilka miesięcy, ale również zostali aresztowani przez francuską policję 29 lutego 1984 roku. Dlaczego zostali aresztowani w Paryżu? Bo tak jak Wam mówiłam, ta sprawa była dosyć znana na całą Europę, wszyscy o niej mówili, więc wszyscy byli postawieni na nogi. Policja właśnie francuska współpracowała z Holandią, dlatego tak szybko udało się ich zatrzymać. Zostali umieszczeni w jednym z takich najcięższych więzień w Europie. Natomiast obaj chcieli jak najszybciej dokonać ekstradycji do Holandii. Jednak w tym czasie ich prawnicy odradzali im wyrażenie zgody na to. Ogólnie umowa między Francją a Holandią odnośnie ekstradycji była bardzo taka specyficzna. Wynikało to z tego, że jedynie można było jej dokonać wtedy, jeżeli były jakieś pisemne pogróżki o śmierci, że zostaną zabici. Pomimo chęci porywaczy, sąd nie wyraził zgody na ekstradycję i zostali oni umieszczeni we francuskim więzieniu. Otrzymali w tym czasie pozwolenie na pobyt, przebywali w areszcie domowym we francuskich takich hotelach i w związku z tym sąd orzekł, że nie ma tutaj podstaw, aby dokonać ekstradycji do Holandii. W lutym 1986 roku Francja uznała, że pora przenieść porywaczy na Guadeloupe. Ale kiedy już znaleźli się w samolocie, okazało się, że Guadeloupe dokona ich ekstradycji do Holandii. Porywacze odmówili lotu do San Marin, co ostatecznie doprowadziło ich do San Barthélemy. Mieszkańcy tej wyspy zbuntowali się, bo nie chcieli mieć takich przestępców na swojej ziemi i populacja się tak zdenerwowała, że władze chcą właśnie tam ich umieścić, że nie mogli ich bezpiecznie pozostawić, bo prawdopodobnie zostaliby zabici. W związku z czym zostali przeniesieni znowu do San Martin, ale znowu spotkali się z problemami ludności. Dlatego w końcu zostali przekazani do Tintamar. To taka jest niezamieszkała wyspa na Karaibach, która jest położona około 3 km od Saint-Martin. I następnego dnia znowu zostali sprowadzeni na Guadeloupe, a stamtąd do Evry we Francji, gdzie mieszkali następnie w kilku hotelach. Holandia walczyła o nich jednak i starała się, żeby do tej ekstradycji doszło. W końcu już uznali, że nie będą opierać się tej ekstradycji i w październiku 1986 spokojnie przewieziono ich do Holandii. Jeżeli chodzi o pozostałych przestępców, to Martin Erkam został skazany na 8 lat więzienia w październiku 1984 roku. Jan Bollard został skazany na 12 lat więzienia, a trzeci ich wspólnik, czyli Franz Meyer, został poddany badaniu psychiatrycznemu i osadzony w szpitalu psychiatrycznym, z którego uciekł 1 stycznia 1985 roku. W tym czasie Van Hout i Holder zostali skazani na 11 lat więzienia w 1987 roku. Ponieważ ta ekstradycja przez Francję została wcześniej wycofana i nie można było uwzględnić tych pisemnych gruźb, stali oni o rok więzienia mniej niż ten Bollard. To wynikało tylko z tego zamieszania właśnie we Francji i jakby Holandia postanowiła im ten rok zwrócić. Oczywiście sam Alfred Heineken po uwolnieniu cały czas walczył o schwytanie porywaczy. I nie było to łatwe, biorąc pod uwagę, że oni się rozprzestrzenili po całym świecie. Wszyscy się bardzo starali, żeby do tego schwytania doszło. I Freddy walczył, żeby to też był najsurowszy wymiar kary. Więc jeżeli chodzi o te lata, które zostały zasądzone, no to może nie do końca jego prośby zostały wysłuchane, natomiast te wyroki jakby w końcu się wydarzyły, tak? Wszyscy zostali schwytani, dlatego że również w 1994 roku, czyli jakieś 10 lat po tym, jak mniej więcej tak uciekł ze szpitala psychiatrycznego Franz Meyer, został odnaleziony przez reportera kryminalnego Petera de Vriesa w Paragwaju. Mężczyzna założył już tam rodzinę. W 1998 roku został aresztowany w Paragwaju, a 4 lata później ekstradowany do Holandii. W 2005 roku został zwolniony i powrócił do swojej rodziny w Paragwaju. Jeśli zastanawiacie się, co się stało z okupem, to z tej całości, powiedzmy, jakieś 10% nie zostało odzyskane. Nie wiadomo, co się stało z tymi pieniędzmi. Było to około 3 milionów funtów. Porywacze powiedzieli, że to ten Franz Meyer spalił pieniądze na plaży. Istnieją też różne doniesienia, że gdzieś je zakopano w lesie w Paryżu, gdzieś zainwestowano w jakieś budynki. Do dzisiaj pozostaje to tajemnicą. Podejrzewano także, że Van Hout je sobie przywłaszczył i stąd też było jego bogactwo, ale Freddy Heineken śmiał się właśnie jakby z zagrobu nawet, jeżeli chodzi o te pieniądze, dlatego że w momencie jego śmierci w 2002 roku, mając 78 lat, pozostawił swojej rodzinie aktywa, które szacowano na 2,4 miliarda funtów. Z tych wszystkich porywaczy największa uwaga przypadła Holederowi. Został on taką ikoną, zyskał ogromny rozgłos po tym właśnie, jak porwał potentata piwa Heineken w tych latach 80., a prokuratorzy określali go jako takiego zimnego i wulgarnego zabójcę, bo po tym, jak wyszedł z więzienia, stanął przed sądem za 5 zabójstw i 2 próby morderstwa. Był nawet taki żart, że on jest najbardziej znanym holenderskim produktem zaraz po serze w kręgach przestępczych. W swoim środowisku zyskał pseudonim Nos ze względu na wielkość swojego nosa i w latach właśnie 2002-2006 był sądzony za morderstwa, co jakby jest bardzo przykre. Wśród tych morderstw było także podejrzewanie, że zabił on tego Van Houta, czyli swojego wspólnika, który wraz z nim porwał Heinekena i wszystko to obmyślił. Wyobraźcie sobie, że był to aż tak okropny człowiek, że postanowił zaatakować swoją siostrę w celi, która przyszła go odwiedzić, po tym jak ta dostarczyła policji nagrania, które go w jakiś sposób obciążały. Źródła podają, że przebywa on w więzieniu o maksymalnym bezpieczeństwie w południowej Holandii i czeka cały czas na kolejne procesy odnośnie tych spraw, które właśnie wychodzą. Jeżeli chodzi o formę obrony, to jego adwokat sugerował, że tutaj są jakieś wielkie spiski, że spiskowały właśnie jego siostry i była dziewczyna i one chciały jakby tak splamić tą jego opinię i dlatego on wyszedł na takiego złego człowieka, a tak naprawdę jest dobrą osobą. Ale wiadomo, no te wszystkie historie, samoporwanie Heinekena, podejrzewanie go o tych 5 morderstw, myślę, że z czegoś wynikały i nie zostały tak na wyrost tutaj wymyślone, opowiedziane. Sąd miał właśnie obradować przez 60 dni i ustalić, czy zostanie on skazany, czy nie. Co ciekawe, proces rozpoczął się w 2012 roku, a najświeższe doniesienia o jego procesie znalazłam z tego roku, z 4 lipca, gdzie jednak został skazany i na pewno nie wyjdzie z więzienia. Według sędziów zeznania właśnie rodziny, tej siostry, która przekazała taśmę, czy byłej dziewczyny, były wystarczające, aby przekonać ich, że faktycznie to Holeder stoi za tym wszystkim, że jest winny tych 5 zabójstw, już do końca życia będzie siedział w więzieniu. To już koniec tej historii. Jestem ciekawa, co uważacie o tej sprawie. Tym razem jest dużo mniej drastyczna, ale mimo to chciałam ją przedstawić, bo pomyślałam, że fajnie będzie trochę opowiedzieć Wam o czymś innym, nie tylko o takich sprawach, które się bardzo źle kończyły. Chciałabym Was zapytać, jak sądzicie, co się stało z tymi pieniędzmi, które gdzieś tam zginęły? Bo oczywiście tak jak coś znaleźli, no to policja zatrzymała, skonfiskowała, ale te pieniądze, które nie odnalazły się do dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, jest kilka teorii. Ja podejrzewam Holedera, ale no pewności nie mam. Jeżeli chodzi o samego Heinekena, no to do końca już zajmował się firmą i całkiem nieźle sobie radził, więc nawet to porwanie jakoś strasznie mu w tym nie przeszkodziło. Ale jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie. Takim paradoksem, tego Wam wcześniej nie powiedziałam, jest to, że ten film, o którym Wam wspominałam z Anthony Hopkinsem, bardzo zdenerwował główną postać i żeby jeszcze mało było tutaj takich ironicznych sytuacji, to Holeder, który był jedną z takich, powiedzmy, głównych postaci w tym filmie, pozwał producentów tego filmu o to, że w ogóle źle go przedstawili, że to jest nieprawda, że on się w ten sposób nie znęcał nad porwanym, że właśnie no, nie działał sam. Tam jakby jest jedna postać, która łączy tych dwóch głównych bohaterów, Holedera i Van Houta, więc tutaj jakby z tego się wybronili, tak, że nie było to tworzenie jednej postaci. I nawet sprawa znalazła się w sądzie, bo Holeder nie zniósł tego i nawet za kratek zatrudnił właśnie adwokatów, którzy mieli walczyć w jego imieniu o to, żeby ten film został zmieniony albo wycofany. Oczywiście producenci filmu się bardzo oburzyli i bronili swoich praw. Sprawa oczywiście trafiła do sądu, ale sąd uznał, że nie ma co w ogóle nad tym dywagować i oddalił pozew Holedera, a producentom przyznał rację. Ogólnie myślę, że ta historia słynie nie tylko z tego, że ten okop był taki najwyższy, ale też trochę z takiego nieudolnego działania policji, że pozwolili porywaczom działać po swojemu, że właśnie gdzieś się pojawiały te komunikaty w gazetach. No, dosyć to było śmieszne, znaczy było to później wyśmiewane we wszystkich artykułach, jakie znalazłam. Myślę, że i tak się całkiem dobrze zakończyło, jak na to, że były to tylko 3 tygodnie. Jasne, rodzina straciła majątek jakiś, ale mimo wszystko skończyło się to całkiem dobrze. Tak, Heineken dalej mógł prowadzić firmę, wrócił bezpiecznie do domu, jego kierowca także. Był, prawda, tutaj ta jego historia jest teraz taką ciekawostką, jest opowiadana dosyć często, co chwilę pojawiają się jakieś artykuły. Przyznam Wam szczerze, że sama wcześniej nie słyszałam o tej historii, trafiłam na nią zupełnie przez przypadek, ale pomyślałam, że dobrze będzie gdzieś tam dalej Wam ją przekazać. Jestem ciekawa, co o niej sądzicie, czy taka historia również była dla Was interesująca, a ja się biorę już za przygotowywanie następnej sprawy i mam nadzieję, trochę teraz da się ochłodzić, bo już zbliża się powoli wieczór, więc mam nadzieję, że będzie dużo przyjemniej. Dzięki za wysłuchanie i do następnej historii.